Tu Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, Zbigniew Chojnacki z nami, mam nadzieję, na łączach. Dzień dobry, cześć Zbyszku.
Cześć, jestem.
Zbigniew jest już dobudzony. Ja już przedstawiałam ciebie, mówiłam o tym, że jesteś akordeonistą przełamującym przeróżne stereotypy na temat tego instrumentu. No i już teraz tyle, co ukazała się płyta Basic Man. Kolejna, druga już twoja płyta solowa. Trochę lat minęło od tej wcześniejszej. Trochę ci to zajęło, by zdecydować się znów na taki krok.
Wiesz co, jeśli chodzi o płyty takie typowo instrumentalne, to tak, bo jeszcze wcześniej robiłem różne jakieś takie, powiedzmy, interdyscyplinarne rzeczy, czy jakieś półteatralne. Ale ja trochę wychodzę z założenia, że żeby wydawać płytę, to trzeba coś mieć do powiedzenia w ogóle i to, żeby mieć coś do powiedzenia, to trzeba trochę przeżyć, trochę pozmieniać się i tak dalej, więc po prostu... Więc dla mnie to moim zdaniem jest okej czas taki, żeby właśnie jednak mieć jakiś taki, wiesz, po prostu przejściowy czas, że zbierasz, nazwijmy to, materiał w cudzysłowie i po prostu masz o czym grać. Także no, taka instrumentalna druga, tak, zgadzam się.
Czyli taki czas generalnie na dojrzewanie, na taki rozwój z własną muzyką, czekanie na to, aż rzeczywiście poczujesz, że to jest ten moment, że chcę coś powiedzieć, tak?
Nie, wiesz co, ja też, z jednej strony, wiesz co, jakby ja nie czekam nigdy na moment, żeby mieć coś do powiedzenia, bo to najczęściej jest po prostu kwestia impulsu. Ta druga płyta też to była kwestia impulsu, bo byłem akurat na rezydencji artystycznej w Rydze i miałem po prostu w hotelu rozłożony zestaw ten swój do grania przez tydzień, bo no, fajnie jest poćwiczyć czy coś sobie nagrać. Po prostu był impuls i nagrałem płytę. Tak by, po prostu w idealnym momencie się to w zasadzie chyba złożyło, bo no właśnie jakby było o czym opowiadać, ale to był, jak to z muzyką improwizowaną, po prostu impuls, więc jakbym pewnie czekał na to i kiedy, jak to powiedziałaś, dojrzewanie czy jakieś tam rozwojowe sprawy, to możliwe, żebym po prostu przegapił moment albo zrobił coś za wcześnie, więc po prostu jakby się musiałem trochę po prostu poddać, zaryzykować i okej. Okay.
No właśnie, ty o tym rzeczywiście piszesz, że to płyta nagrana w hotelowym pokoju, czyli hotelowy pokój wystarcza do tego, żeby zarejestrować muzykę i żeby później pokazać ją światu.
Czasami tak, natomiast ja płytę nagrałem, ale zmiksował ją skrzypek Łukasz Czekała, więc jakby mix master, taki finalny, który wszyscy tam słyszą, jak chcą sobie posłuchać płyty, to jest jakby praca dwóch osób, tak mówiąc. Więc prawie się da nagrać, tak, ale jednak potrzebny jest ktoś, kto to po prostu trochę ożywi, poprawi, dołoży coś od siebie.
Co to był za impuls, który spowodował, że ty tę muzykę nagrałeś? Co nią chciałeś opowiedzieć, powiedzieć nam, słuchaczom?
Jeśli chodzi o to, ja zapraszam każdego słuchacza na stronę Bandcampu, tam jest całe libretto, o co w tym wszystkim chodzi.
Bardzo tajemnicze.
Tak, ale tam jest jeszcze taka notka, nie wiem, czy ty na pewno sobie to czytałaś, ale jest taka notka, że dzięki temu opisowi są dwie opcje dla słuchacza tak naprawdę, bo może albo bardzo wnikliwie słuchać płyty i próbować jakiegoś komunikatu werbalnego szukać, albo zostać w świecie abstrakcji jak to muzyka i po prostu słuchać sobie dźwięków, albo też jeszcze jak to się z muzykiem może analizować struktury, więc to też jest fajne, więc jaki był impuls, jak to wyszło, to jakby ja wolę zostawić to w takiej formule bajkowej, bo to jest ciekawsze z punktu widzenia po prostu uruchamiania wyobraźni, a mi trochę chodzi w muzyce też i w ogóle w działaniach, żeby uruchamiać ludzi wyobraźnię, bo jednak na różnym poziomie to widzę i interesuje mnie tak, żeby właśnie ludzie tak się jakby zaczęli trochę bawić rzeczami niematerialnymi.
A ludziom, no, ludziom chyba tej wyobraźni nie brakuje, ale chyba trzeba ją trochę pobudzać, tak prowokować do tego, żeby jej użyli, zwłaszcza w kontekście muzyki.
Prowokować. Ja myślę, że prowokować, uruchamiać, tak no to jest trochę zabawy, bo moim zdaniem publiczność jest trochę jak dzieci, czyli po prostu dziecko chce się po prostu bawić i chce jakby prawdy i chce jakby jasnego komunikatu, więc no jakby... nawet jeśli ktoś, nawet jeśli nie wiem, ktoś ma jakieś aspiracje, nie wiem, czy ja mam takie aspiracje, ale żeby edukować publiczność, no to żeby kogoś edukować, to trzeba go zainteresować. A zainteresowanie to jest te indywidualne. Jeden się zainteresuje po prostu formułą zabawy, jeden po prostu skomplikowaniem, a trzeci po prostu najzwyczajniej w świecie będzie sam z siebie ciekawy, bo taki po prostu został ukształtowany. Więc ten element prowokacji, czy jakiegoś takiego, uruchomienia chyba, bo to chyba o to chodzi, żeby wstać z tej kanapy, z fotela i po prostu sobie zobaczyć, co jest gdzie indziej, albo w ogóle pójść w miejsce, w którym się jeszcze nie było. To wtedy jakaś taka, powiedzmy, ciekawa podróż się zapowiada. No.
A jak ten pomysł na tę bajkę, na tę opowieść, na opowiadanie bajki akordeonem się zrodził? Kiedy to, w jakim momencie do twojej głowy przyszło, że tak to teraz tutaj zaprezentuję, oprawię?
Wiesz co, ja nagrałem tę płytę w 2023 roku i trochę poleżała, potem Łukasz zmiksował materiał, ja sobie tego spokojnie posłuchałem i tak po prostu słuchając to wyszło. Też przy okazji jeszcze, to też widać tam na tych coverach, na okładkach, które są też w opisach, że ja na przykład po prostu tego drewnianego ludzika, nazwijmy to, miałem gdzieś w domu, więc jakby mi się od razu połączyło jedno z drugim. Tego małego jeża z kolei dostałem, więc też jakby mi się też połączyło ze mną, a też ja też generalnie lubię albo chodzić, albo biegać nocami, więc też jeszcze takie typu stworzenia właśnie jak jeże, to widzę często. Więc w jakiś tam sposób było połączone, no ale po prostu jakby zrobiłem sobie dużą przerwę od tego materiału, później posłuchałem i to tak naturalnie wyszło.
A ty teraz chyba też jesteś w ruchu, prawda? Jesteś człowiekiem, któremu ciężko usiedzieć w miejscu.
W tej chwili jestem na dworze na spacerze, tak.
No właśnie, słychać. Zbigniew Chojnacki, tak. Człowiek w wiecznym ruchu, nawet kiedy siedzi z akordeonem, to w sumie jest w ruchu. Opowiadałeś tu o tych jeżach, które spotykasz na nocnych spacerach, o drewnianym ludziku, którego masz w domu. Tak, to są bohaterowie tej twojej opowieści, tej bajki. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, wejść na Bandcampa. Tam ta opowieść jest rozpisana. Tam można oczywiście posłuchać muzyki, zapoznać się z tym wszystkim i dać się ponieść swojej wyobraźni. Jest nie tylko jeż, nie tylko drewniany ludzik, jest tam, pojawiają się też inne postaci, pojawia się jakaś maszyna, która tutaj przeobraża, też tworzy nowe twory. Także pole dla tej wyobraźni jest duże i ty nas właśnie z różnymi takimi niedopowiedzeniami, fragmentami historii zostawiasz.
Staram się zostawić, tak, bo to chodzi o to po prostu, że dzięki temu, że ja wszystkiego nie opowiem, to ta muzyka, opowieść, tekst może iść kompletnie w inną stronę. Ktoś sobie może stworzyć swoją własną opowieść, więc to jest o tyle ciekawe. Jeszcze mi się przypomniało, tak jak mówiłaś o tym ruchu i siedzeniu za akordeonem, to jeszcze jest taka czysto techniczna rzecz, że żeby ergonomia pracy, jak się gra, była dobra, to trzeba się z tym instrumentem ruszać. No. Więc siłą rzeczy ja jestem i tak jestem zmuszony do tego, żeby być cały czas w tym ruchu, więc to jest jakby też taka naturalna rzecz w sumie.
No widzisz, a pewnie taki postronny słuchacz czy obserwator, taka pierwsza myśl jest taka, że pewnie stwierdzilibyśmy, że no jak to, z takim dużym instrumentem na kolanach, jakie ruszanie się znowu?
No to jest, są różne szkoły i zależy co się gra i zależy jakie się ma podejście, jaką technikę i tak dalej, natomiast ja z doświadczenia zauważam, że jak się z jakimś ciężarem po prostu porusza w miarę odpowiednio, to też tą wagę tego ciężaru się rozkłada, więc moim zdaniem to nawet zdrowiej, jak się tak nie stoi w miejscu z czymś dosyć z jakąś tam wagą, no to nie jest jakiś tam malutki instrumencik z drugiej strony, więc no tak.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zbigniew Chojnacki, Basic Man, płyta, która już na Bandcampie jest dostępna. Można posłuchać, można też za pośrednictwem Bandcampa ją zakupić, a my słuchaliśmy i pobudzaliśmy trochę swoją wyobraźnię z pierwszym bohaterem tej bajkowej opowieści, którą Zbigniew Chojnacki snuje, z bohaterem, którym jest jeż. Jeż, zwierzątko często spotykane nocą podczas spacerów, przynajmniej jeszcze chyba do teraz tak było, bo zbliża się już zimny czas, więc te jeże będą się gdzieś chować. A już ustaliliśmy to, że Zbigniew Chojnacki spaceruje długo, promuje tutaj ruch, no i właśnie taki tryb życia w ruchu, troszkę zdrowszy, mimo że taki instrument siedzący w swoich rękach dzierży. Zbyszku, wspomniałeś po części gdzieś tam o okładce tego albumu, która jest twoim tatuażem. Ten tatuaż, nie wiem, czy dużo wcześniej na twoim ciele się pojawił i później stwierdziłeś, że zostanie okładką tego albumu, czy jaka tutaj kolejność była, natomiast ten tatuaż to kogut, taki mechaniczny.
Tak, wiesz co, ja po prostu jakby kombinowałem nad zrobieniem tatuażu, ale znalazłem po prostu jakieś informacje o takich czarnych kogutach. Takich czarnych. I Małgosia Granicka, która zrobiła ten tatuaż, ja jej to wysłałem, ale poprosiłem, żeby jakoś połączyć jakby moją osobowość tego koguta i jeszcze robotyczność, mechanizm, jakieś maszyny, silniki, co ja bardzo lubię. Więc ten kogut właśnie miał być mechaniczny. No i to też jak trochę z tym impulsem, że tak sobie po prostu jak na to popatrzyłem, to tam jeszcze jest, jak ktoś sobie zobaczy, w tej okładce tak w środku jest wpisane, są takie dwie cyferki 07, a 07, czyli 07 to jest nazwa mojego instrumentu, marki akordeonu, na którym nagrywałem po prostu też tę płytę. Więc no tak mi się wydało, że to po prostu wydawało, że to będzie po prostu spójne i takie całościowe. Więc ten kogut jest już taki trochę w swojej jakby budowie skomplikowany, a z jednej strony bardzo prosty, z drugiej strony bardzo prosty, więc uznałem, że to będzie pasowało.
Czyli ty tak naprawdę zdecydowałeś się wytatuować sobie okładkę swojej płyty.
Tak, ale zrobiłem tak podświadomie, w tym sensie, że najpierw zrobiłem tatuaż, a potem okazało się, że właśnie wytatuowałem okładkę. Więc tak to wygląda. Tak nagrałem płytę impulsywnie, później się okazało, że właśnie to będzie płytą. Także tak to, trochę tak to jest. No.
Całe przedsięwzięcie wyniknęło z impulsu, no więc wszystko tutaj jest spójne. Zaopatrując się w płytę, można właśnie mieć taki pięknie zrobiony przez ciebie też wykonany egzemplarz z mechanicznym kogucikiem. A ty oprócz tego, że no właśnie tutaj dużo jest twojej pracy i nie tylko tej artystycznej, nie tylko tej wykonawczej, tylko tego wszystkiego jakby dookoła, to ty też nagrałeś do dwóch utworów, zrealizowałeś wideo, film w technice poklatkowej. U siebie w domu chyba.
Do jednego. Ale
do jednego.
Do jednego, ale to też wynikało z bardzo prozaicznego powodu, bo ja jestem dosyć wybredny, jeśli chodzi w ogóle o jakieś jakościowe rzeczy, więc uznałem, że jak nie mogę zrobić teledysku takiego, jaki bym chciał, takiego, w sensie, że jakby angażującego ekipę i tak dalej, bo to po prostu się wiąże najzwyczajniej w świecie z finansami, to pomyślałem, że trochę tak jak pracują filmowcy na Islandii, to znaczy, że jakby teoretycznie coś, co może być wadą, zrobić zaletą, czyli pójść w minimal. Więc zbudowałem po prostu taką malutką makietę, żeby mi się dosłownie zmieściła na biurku. I najpierw to ta makieta zawierała tylko tego ludzika, a potem się okazało, że dobra, jeśli ludzik, to by dobrze było zrobić jakieś drewniane drzwi, żeby to było też spójne, potem dobrze by było zrobić też drewniane krzesło, bo to też będzie dalej spójne. No i tak zrobiłem taki obrazek, a potem właśnie padło, no dobra, po pierwsze nie jestem operatorem filmowym, po drugie nie mam kasy na operatora filmowego, więc najlepiej właśnie film poklatkowy. I tak po prostu takim najzwyczajniej w świecie, po prostu prozaicznym powodem sobie zrobiłem takie coś i chyba wyszło spoko, bo moim zdaniem super wyszło, więc debiut. I też ciekawe doświadczenie, bo ja nigdy w życiu też nie robiłem filmów poklatkowych, a z drugiej strony też nigdy jakoś tak strasznie produkcyjnie, czy jakoś tak na większą skalę nie budowałem, nie wiem, mebli, drzwi, jakiś właśnie makiet, więc spoko, dobre doświadczenie.
Czyli lubisz uczyć się też nowych rzeczy i lubisz nowe wyzwania?
To też te wyzwania wynikają z tego, że jakby po prostu jakby ja nie muszę sobie szukać tych wyzwań po prostu najzwyczajniej w świecie. Jeśli chcę coś zrobić, to te wyzwania same się pojawiają, więc po prostu... A ja mam tak, że jestem strasznie uparty i powiedzmy, jeśli mi zamkną drzwi, okno i jeszcze komin, to ja po prostu zrobię podkop. Więc na tej zasadzie po prostu jakby celem jest, mam mieć teledysk, ma być super, ma być fajny. I teraz jak do tego dojść?
Wizytówka Zbigniewa Chojnackiego. Wideo polecamy oczywiście zobaczyć, na YouTubie jest dostępne. Basic Men, płyta dostępna na Bandcampie. Bardzo polecam, żeby sprawdzić rzeczywiście też od strony wizualnej, jak Zbyszek do tego wszystkiego podszedł. Na tej płycie oczywiście nadal używasz elektroniki. To jest rzecz taka też twoja wizytówka, taka rzecz nieodłączna obok twojego akordeonu. Od lat te narzędzia elektroniczne, to wszystko, czego używasz i jak używasz, od lat no, dosyć intensywnie i konsekwentnie eksplorujesz te rejony, co też na tej płycie no, mocno wybrzmiewa.
No, ja też sobie to w końcu nazwałem, że nazwałem to po prostu cały ten instrument akordeonem modularnym, bo myślałem, że jakby właśnie są zawsze jakieś takie pytania albo jakieś rozmowy, że właśnie, że albo elektronika z akordeonem, albo akordeon z elektroniką, a ja po prostu naprawdę to traktuję jako jedną wielką całość i duży instrument. I też jakby też głównie w nim chodzi o to, żebym miał możliwość grać bardzo głośno, bardzo pełnym pasmem, a jednocześnie bardzo cicho. A akordeon wbrew pozorom nie jest aż takim głośnym instrumentem w przestrzeniach, które na przykład nie są jakimiś budowlami sakralnymi albo jakimiś salami koncertowymi, takimi przystosowanymi do muzyki akustycznej, więc akordeon generalnie ginie w takich przestrzeniach, takich, nie wiem, klubowych, czy nawet na zewnątrz, wbrew pozorom. Więc po prostu to jest takie trochę wzmocnienie, takie trochę zrobotyzowanie pewnej części akordeonu, żeby był nośny.
Akordeon modularny. Mówisz, że na swoje potrzeby stworzyłeś to określenie i też pewnie na potrzeby koncertowych pertraktacji. Jakiś czas temu taki post wrzuciłeś na Facebooka, on po części głównie odnosił się do edukacji, ale tam też wspominałeś o takiej przemożnej potrzebie szufladkowania wszelkich organizatorów koncertów, festiwali i tak dalej. I to, jak trudne w kontekście sztuki jest właśnie w kontekście twojej sztuki, jest właśnie takie podejście. Trudno na tej scenie właśnie nie dać się zaszufladkować i wyważać ciągle te granice?
To zależy. Bo to zależy, kto czego chce tak naprawdę. Bo ja na przykład akordeon może być wszędzie i może być nigdzie, bo jest instrumentem, który jest związany z bardzo małą, tak typu bardzo, bardzo rdzennie, związany z niewielką ilością gatunków tak naprawdę. I po prostu... Kolega mi ostatnio to powiedział, perkusista swoją drogą, że to jest właśnie kwestia trochę tego instrumentu, że jedni na przykład jakby nie chcą tego instrumentu w moim wydaniu na przykład często, bo jest za nowy, albo z drugiej strony, że są właśnie te stereotypy wokoło instrumentu, że jakby trochę to jest takie trochę... No niebezpieczne też może być, albo jakieś dziwne, albo jakby nie mają przekonania, że to na pewno przejdzie. I jeśli chodzi o te granice, co pytasz, to moim zdaniem to cały czas wynika z tego, czy my mamy miłość do muzyki, do sztuki i czy naprawdę chcemy to rozwijać. Bo jeśli po prostu interesuje nas tylko utrzymanie jakiegoś miejsca, festiwalu, szkoły, cokolwiek, no to nie trzeba jakoś specjalnie iść do przodu. Natomiast jeśli mamy się jakoś zmieniać, a świat się zmienia, idzie do przodu i uważam, że kultura też się powinna zmieniać, albo przynajmniej metody sprzedaży tej kultury i łączenie gatunkowe powinno następować, bo tak jak się, nie wiem, kolejne kraje rozwijają albo kolejne nowe innowacje wchodzą, tak samo nowe instrumenty, które wbrew pozorom nie działały w danych gatunkach, się rozwijają, ćwiczą Ja znam paru świetnych harfistów i harfistek, które grają po prostu i jazz, i muzykę improwizowaną, i waltornistów, i tubistów. Więc po prostu moim zdaniem to jest wszystko kwestia, czego chcemy. I dobrze by było sobie odpowiedzieć na to pytanie ogólnie, jak się jest jakimś organizatorem albo nauczycielem. Czy nam naprawdę na tej muzyce, sztuce zależy, czy po prostu to robimy, nie wiem, z przyzwyczajenia, robimy to już 20 lat, albo dla kasy, albo nie wiem, albo mama, tata chciał, żebym był, po prostu, nie wiem, zajmował się sztuką. Mm-hmm. To jest wszystko kwestia tego, czy my naprawdę to lubimy, kochamy i jesteśmy w stanie to robić bez jakichkolwiek profitów. Że po prostu nawet jakbyśmy nic nie mieli, albo nie wiem, nikt by z nami nie rozmawiał, to i tak to będziemy robić. To jest tylko kwestia tego. Mhm. A później te wszystkie zawirowania jakieś takie formalne, no to już jest w wyniku tego, to już jest jakby dalsza część.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zbigniew Chojnacki cały czas z nami na łączach w Radio Kraków Kultura. Wspominałeś przed chwilą o tym, że no, nie jest łatwe funkcjonowanie ponad gatunkami, ponad szufladkami, że troszkę jakby trzeba nadal walczyć, prezentując taką muzykę, która no właśnie opiera się temu szufladkowaniu. Ale tak patrząc na tę scenę naszą w ostatnich latach, no to wydaje się, że ona się bardzo otwiera, że coraz więcej jest takich przedsięwzięć muzycznych bardzo eklektycznych, bardzo podważających te wszystkie gatunkowe granice. Ty masz wrażenie, że coś się zmienia na lepsze? Jaka jest twoja perspektywa?
Oczywiście, że to się zmienia na lepsze i nawet wiem, dlaczego to się zmienia na lepsze. Bo jeśli pracujemy z publicznością, a też jeszcze wbrew pozorom duża ilość festiwali czy wydarzeń ma, no nie ma non-stop nowej publiczności, to jest jakby też temat do pracy, no to ta publiczność też jakby w końcu się będzie nudzić, jak to każdy człowiek czymś się będzie nudzić i chce się rozwijać. Więc siłą rzeczy ten eklektyzm, ta zmiana i te wszystkie rzeczy, nawet jeśli ktoś sam na to nie wpadnie, to i tak to przyjdzie i tak to musi przyjść, bo to jest dalsza część jakby rozwoju. A co do tej walki, to jest, no z jednej strony to jest trudne, a z drugiej strony też jest ten jakby cały czas jesteśmy, możemy cały czas reklamować prozdrowotnie, że po prostu ruch, walka i jakieś po prostu walczenie o swoje też jest spoko, bo z drugiej strony takie jakby, nie wiem, no, dostawanie wszystkiego na tacy i że proszę bardzo, to jest to i jest super, to trochę po pierwsze rozleniwia, po drugie nie daje możliwości, żeby faktycznie poszukać, kim się jest albo co się chce powiedzieć. No bo jak powiedzmy nikt danego człowieka może nie słuchać w ogóle, no to będą rozmyślania czy jakieś takie analizy, no, czy po prostu metoda komunikacji jest słaba, czy materiał jest słaby, czy w ogóle wszyscy się nie znają i tak dalej, więc jakby chociaż jakikolwiek ruch i jakaś kombinacja i jakaś po prostu taka właśnie faktyczna praca się pojawia, bo oprócz zrobienia muzyki to jeszcze właśnie cały czas jest pytanie, po co ta muzyka, jakakolwiek. Bo tak po prostu, żeby się, jakby no coś musi ta muzyka robić, no. Więc fajnie, jak po prostu jest opór, no to też jakby strasznie lubię i związany z Krakowem Tadeusz Kantor powiedział, że po prostu artysta musi mieć mur jakiś. To w zależności, kto jaki ten mur da radę, ale ja uważam, że trochę wysiłku nie zaszkodzi w ogóle, no. Także to jest też, to jest z jednej strony trudna rzecz, a z drugiej strony to jest fajne, bo tak można trochę wejść w taki moduł takiego właśnie łowcy, czy jakiegoś takiego człowieka po prostu, który się może trochę pozmagać, bo no, jakby trochę taka zabawa się pojawia. Sprawdźmy się. Mhm. Przynajmniej tak z mojej perspektywy to wygląda, no, że tak też są tego pozytywne strony.
Ty, tak jak też teraz o tym mówisz, jesteś przykładem człowieka, który wszelkie trudności przekuł w pracę, ale też w taką wewnętrzną motywację, żeby się nie poddawać i żeby robić dalej. Jesteś też przykładem takiego artysty, który paradoksalnie, i chyba nadal tak jest, więcej gra za granicą, aniżeli w Polsce.
No to wszystko wynika z tego, co też mówiliśmy wcześniej, czyli z miłości do sztuki, z miłości do muzyki. I jak się sobie to człowiek wyjaśni, tak faktycznie, że to jest jego droga i że chce to robić, a nie wiem, nie chce, że chce być muzykiem, a nie na przykład, nie wiem, budować samochody na 1000%, no to szukasz wyjścia za wszelką cenę. A ja miałem, a propos zagranicy, to też znowu prozaiczny powód, bo ja na przykład, też pewnie mało osób o tym wie, ale mimo, że ja jakby tą całą drogę takiego klasycznego akordeonu, ale w sensie nawet takiego związanego z muzyką, czy weselną, czy uliczną, czy jakąkolwiek, ja to mam, miałem przerobione tylko na przykład od 16 roku życia, a nie od tam 18. Więc powiedzmy na etapie, kiedy ja już zacząłem robić swoje rzeczy i już po jazzie i tak dalej, to jakby dla mnie by było dosłownie ostatni bastion bym po prostu zostawił, jakbym na przykład poszedł na jakikolwiek kompromis artystyczny, więc po prostu jeśli powiedzmy w Polsce nie było osób ani rynku, które są zainteresowane muzyką, którą robiłem w tamtym czasie, kiedy zacząłem grać za granicą, to po prostu szukałem rynku gdzieś, no bo jakby Polska nie jest całym światem, ale jest częścią świata, więc niemożliwe, to jest jakby w to, co nigdy nie mówię, że niemożliwe, że tylko ja jeden na świecie chcę tej muzyki słuchać, to jest, nie ma szans.
A stereotypy na temat twojego instrumentu, nadal się z nimi spotykasz? Nadal gdzieś musisz je przełamywać, pokazywać, że no akordeon wcale nie jest takim oczywistym instrumentem, jakby się tutaj nam wszystkim wydawało.
Znaczy ja to trochę robię, ja to z różnych względów robię trochę, staram się jakby powiedzmy nikogo nie ratować i jakoś nie, powiedzmy, nie być jakimś opiekunem grupy, nazwijmy to ogólnie o grupę muzyków grających na tym samym instrumencie i po prostu ja uznaję w ten sposób, że jak ktoś zgadza się na to i nie protestuje, że ludzie albo żartują, albo go wkładają jakieś ramy z instrumentem czy z muzyką, to okej. Natomiast w ten sposób mówię, że do moich instrumentów, a mam dwa koncertowe, których będę używał i używam, i do mnie jakby to nie obowiązuje. Czyli jakby ktoś może sobie zrobić żarty z instrumentu, ale nie do mnie.
Mm-hmm.
I to jest w ogóle fajny proces, bo tak też jakoś miałem ostatnio, chyba miałem właśnie przy okazji warszawskiej jesieni klubowo, jak po prostu poszedłem posłuchać po prostu i też jakaś taka rozmowa się związała, ktoś zaczął właśnie żartować z instrumentu i od razu postawiłem ścianę i jest fajna sprawa, bo taka jakby zdziwienie, oho, o co chodzi? Jakby ja specjalnie tego dystansu nie mam, bo to jest jakiś forma i rodzaj edukacji, że po prostu, że to jest instrument jak każdy inny, tak jak muzyka jest pracą jak każdą inną, jak każda inna. I po prostu fajnie rozmawiać, jakby zacząć rozmowę od ciekawych rzeczy, a nie po prostu takiego wprowadzenia żartu, żeby było łatwiej rozmawiać. Więc trochę taka wymuszona trochę edukacja, jeśli chodzi o to robię. No stereotypy będą, no bo to bardzo długo trwa, no jakby też nie chodzi o to, żeby od tego odchodzić, bo ja uważam, że można grać każdą muzykę, tylko pytanie na jakim poziomie, bo to znowu, co to robi, jak to rozwija i cieszy, i naprawdę jest jakaś wysokiej jakości cokolwiek, to okej.
Okay. Mhm.
Ja mogę też grać jakąkolwiek muzykę, tylko pytanie z kim.
Tak, teraz.
To jest zawsze pytanie z kim.
Teraz koncertujesz solo, ale poza tymi solowymi działaniami coś jeszcze chyba się dzieje.
Tak, ja robię jeszcze jakieś takie ruchy jakieś takie sprawdzające i testowe, jeśli chodzi o zespoły. Ja też sobie zrobiłem tak też w kontekście tej nauki. Po prostu tak tam wpisywałem, że po prostu uznałem, że okej, w końcu zrobię w przyspieszonym trybie studia magisterskie. I też jakby to był dobry, jak się okazuje, dobry ruch, bo po prostu poznałem sporo osób, które po prostu świetnie grają i też przede wszystkim mają w ogóle chęć i odwagę spróbowania, bez względu na to właśnie, czy grają jazz, czy muzykę klasyczną. Więc po prostu jak ktoś w ogóle daje mi taki element zaufania, że spróbujmy, okej, zaryzykuję, no to jakby warto pracować. Jakby swoje rzeczy to rozpróbuję. Z tym moim instrumentem też jest jakby, z moim postrzeganiem trochę instrumentu i podchodzeniem do gry też jest tak trochę, że właśnie też mało osób ryzykuje, bo też z tymi jakby pracuję, żeby na przykład mnie zaprosić, to też pracuję trochę takimi stereotypami, no bo umówmy się, no każdy zaprosi perkusistę, basistę, instrumenty klawiszowe, gitarę, jakby, bo to łatwo znaleźć gdzieś jakieś koneksje albo połączenia dźwiękowe. Jak to sobie wyobraźnie pobudzić, że na przykład coś będzie brzmiało. a ciężko jak ktoś na przykład mnie nie zna sobie wyobrazić, jak to będzie brzmiało, nie?
Mhm.
Więc i się pojawia ten element ryzyka, który ja strasznie lubię. No po prostu trzeba podjąć ryzyko i spróbować. No i teraz pytanie, czy ktoś po prostu wejdzie do tej rzeki, czy jednak będzie szedł po brzegu. No
to prawda. No. Ryzyko w tej muzyce to jest po prostu jeden wielki, ogromny fan i po prostu atut też tej muzyki. To ryzyko warto podejmować i Zbigniew Chojnacki jest przykładem właśnie żywym tego. Polecamy płytę Basic Man, płytę na akordeon modularny, płytę tak. Solo, która dostępna jest na Bandcampie. Przypominam, też jest wideo, które Zbyszek sam stworzył. Też można obejrzeć piękną okładkę płyty. Zachęcamy, polecamy. No i cóż, ja ci życzę, Zbyszku, powodzenia na zakończenie i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś koncercie w najbliższym czasie.
Tak, do zobaczenia. Życzę wszystkim ryzyka i
ruchu.
I poczucia... Jak jest ryzyko, to już się ten ruch i tak pojawi, tak? To nie ma szans, że się to nie pojawi. I też takiej zabawy po prostu, że jakby w czym by kto nie robił, to po prostu o to chodzi, żeby właśnie było cały czas element ryzyka i zabawy, tak przynajmniej uważam. Także ja wszystkim tego życzę.
Zbigniew Chojnacki, dzięki bardzo.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.